Przypowieść o skromności i bezinteresowności. Jest to 30. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Będziemy czytać Ewangelię według Łukasza, rozdział 14 i od wiersza 7. A widząc, jak zaproszeni wybierają sobie pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść. Kiedy ktoś zaprosi cię na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo może został zaproszony ktoś godniejszy od ciebie. I ten, kto ciebie i jego zaprosił, podejdzie i powie ci: ustąp temu miejsce. I wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć miejsce ostatnie. Ale gdy zostaniesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, aby kiedy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powiedział ci: przyjacielu, posuń się wyżej. Wtedy będziesz wyróżniony na oczach wszystkich współbiesiadników. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Mówił też do tego, który go zaprosił. Kiedy urządzasz obiad albo wieczerzę, to nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, aby i oni nie odwzajemnili się zaproszeniem ciebie i otrzymasz zapłatę. Ale kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają nic, aby ci się odwzajemnić, a zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ta przypowieść jest tylko w Ewangelii według Łukasza. Jak widzimy, była reakcją Jezusa na to, co zauważył podczas uczty wydanej przez jakiegoś znacznego faryzeusza. Uczta odbyła się prawdopodobnie przy końcu działalności publicznej Pana Jezusa, gdy zdążał do Jerozolimy. Wtedy też został uzdrowiony człowiek chory na wodną puchlinę, o czym mówi ten 14 rozdział Łukasza od wiersza 2, a też w odpowiedzi na reakcję jednego z biesiadników na pouczenia Jezusa w opowieści, którą dzisiaj żeśmy czytali i omawiamy, Pan Jezus opowiedział przypowieść o wielkiej uczcie. I to jest od wiersza 15. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, powiedział do niego: szczęśliwym ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Boga. I wtedy Jezus właśnie opowiedział im tę przypowieść. Myśmy ją omawiali jako 18 w naszym cyklu. A więc chodzi o to wydarzenie dzisiejsze, o tę ucztę, którą urządził jakiś znaczny faryzeusz. I Pan Jezus zauważył, że niektórzy goście przybywali wcześniej i zajmowali miejsca przewidziane dla gości specjalnych, a potem się musieli przesiadać, co ich zawstydzało. I wtedy Pan Jezus do zgromadzonych powiedział, że lepiej jest skromnie zająć najpierw miejsca mniej eksponowane. A jeśli gospodarz uzna za stosowne, to poprosi nas do zajęcia miejsca zaszczytniejszego. A też i w drugiej części zwrócił uwagę gospodarzowi, który tę ucztę urządzał, na motywy, jakie stoją za urządzaniem wystawnych uczt. I chciał przy okazji właśnie tych religijnych ludzi pouczyć, aby się w swoim życiu kierowali i skromnością, ale też i bezinteresownością, a nie innymi względami. Trzeba dodać, że tego rodzaju przemowy podczas jakichś uczt nie były wówczas czymś niezwykłym, dlatego że czas przy zastawionym stole zwyczajowo urozmaicano sobie różnymi opowieściami. I w kulturze Bliskiego Wschodu ucztowanie było oznaką gościnności, obfitości, radości. I Pan Jezus nie odmawiał udziału w takich ucztach. I widzimy go na przykład w Kanie Galilejskiej na uczcie weselnej. albo w domu faryzeusza, o czym mówi Łukasz 7 rozdział, albo w domu Szymona Trędowatego, Marek 14 rozdział. Widzimy go w domu Zacheusza, Łukasz 19 rozdział. U przyjaciół w Betanii. Tam jest i Łazarz, i Maria, i Marta. A wreszcie Pan Jezus zorganizował i ucztę, czyli ostatnią wieczerzę, o czym mówią trzy Ewangelie synoptyczne. I Pan Jezus z tą przypowieścią chciał uczonym w piśmie i faryzeuszom wytknąć ich pychę. A już kiedyś powiedział, żeby się strzec uczonych w piśmie, którzy z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, lubią pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. I o tym mówi Mateusz 23, Łukasz 20 rozdział. A więc Pan Jezus musiał niejednokrotnie widzieć zabiegi przywódców religijnych Izraela o honory. I dlatego tutaj wykorzystał okazję, aby zganić ich obłudę, ich egoizm, a też i robienie dobra tylko dla poklasku. I widząc to wszystko podczas tej uczty, poucza ich i o skromności, i o bezinteresowności. Po prostu chodzi mu o zrezygnowanie z ambicji. Zrezygnowanie o zabieganie, staranie się o zaszczyty. I chodzi mu przede wszystkim o przyjęcie postawy pokory, co jest właściwe ludziom religijnym, ludziom, którzy chcieli być światłością narodu. I wskazówki Pana Jezusa są bardzo praktyczne. Po prostu mówi, jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, to idź i usiądź na ostatnim miejscu. Bardzo proste. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie, przyjacielu, przesiądź się wyżej. No, z tym, że jednak należy wziąć pod uwagę, czy ktoś nie wkalkuluje sobie, że będzie celowo zajmował miejsce ostatnie tylko po to, by gospodarz podszedł i zaszczycił go prośbą, propozycją, by zajął lepsze miejsce, co znajdzie uznanie w oczach współbiesiadników. Ale jest to pokorne tylko z pozoru. Bo co będzie, jeśli gospodarz tego nie zauważy? I jeśli nie zaprosi, by się przesiąść na lepsze miejsce? Wtedy uczta będzie zmarnowana, bo nastąpi rozczarowanie i gorycz. A więc lepiej jest być człowiekiem prawdziwie pokornym. Nie tym, który się stara być pokornym, ale prawdziwie pokornym, czyli takim, który traktuje siebie normalnie. Który się uniża nie po to, by dostąpić wywyższenia. Który po prostu uznaje innych ludzi za wyższych od siebie tylko dlatego, że w swojej postawie i podejściu do innych chce naśladować Boga. Chce naśladować Jezusa Chrystusa. I o tym czytamy, pamiętamy ten fragment Filipian, drugi rozdział, 3-5, gdzie jest mowa o Panu Jezusie, który zrezygnował z atrybutów boskości i poniżył siebie aż do śmierci krzyżowej. I gdy tak przyjrzymy się naszemu życiu współczesnemu, to można je porównać na przykład do wyścigu. I reguły, które są właściwe dla sportowców, dla zawodów sportowych, dla konkursów, bo tam wygrywa tylko najlepszy. I teraz te reguły przenoszone są właściwie do każdej dziedziny naszego życia. Na przykład na rynku pracy. Trzeba umieć siebie wypromować, a więc przedstawić swoje najlepsze walory. Trzeba posiąść umiejętność jak najlepszego promowania siebie. Albo gdy mamy już pracę, to staramy się być lepsi od tych innych. Na przykład, żeby dostać podwyżkę, albo awansować, albo po prostu, by tej pracy nie stracić. Jak to się ma do słów Pana Jezusa z tej przypowieści, aby zająć miejsce ostatnie, by nie zajmować miejsca pierwszego przy stole i by nie czekać niecierpliwie z nadzieją, że gospodarz nas wywyższy. A więc ta normalność, normalność dzisiaj nie jest w cenie, nie jest szanowana. I stąd Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. A więc jak to teraz przełożyć na te twarde wymogi świata współczesnego? Na przykład, czy zasada współzawodnictwa jest zła, gdy są konkursy, gdy jest konkurs również na jakieś stanowisko w pracy, jakiś projekt gdzieś przedstawimy i jest konkurs. Czy to jest złe? Albo czy znając własną wartość, nie możemy tego wyraźnie powiedzieć, czyli siebie promować? To jest złe? Albo czy Pan Jezus chce, abyśmy się ciągle poniżali, czyli ciągle umniejszali własną wartość, własne kompetencje, własne zdolności? No chyba nie o to chodzi. A więc o co chodzi? Więc Pan Jezus po prostu chce nas nauczyć czegoś innego. Czegoś, co dotyczy więzi między ludźmi. A więc coś, co jest szerzej niż tylko sama prosta czynność. Tu chodzi po prostu o postawę, że w tym narzuconym nam wyścigu, gdy musimy się ciągle z innymi ludźmi porównywać, gdy musimy szukać tych lepszych, aby ich pokonać, bo to nam da awans zawodowy. Z drugiej strony ten wyścig wymaga, abyśmy ciągle pamiętali o pokonanych, że jestem lepszy od tego czy tamtego, bo wtedy to nam dodaje sił, to nas mobilizuje, poprawia samopoczucie. A jeśli ich pokonałem, to i innych pokonam. No i właśnie taka postawa rodzi tylko rozczarowanie, wzmacnia naszą pychę, a to z kolei niszczy więzi między ludźmi. To nam szkodzi, szkodzi i ludziom, bo zawsze znajdziemy kogoś lepszego od siebie, zawsze znajdziemy kogoś gorszego od siebie. I myślenie o tym, że tamtych pokonałem, jestem lepszy od innych, a z kolei smutek, że nie jestem taki jak tamten, sprawia, że jesteśmy ludźmi niestabilnymi emocjonalnie. Rodzi się w nas albo gorycz, albo pycha. I w końcu ludźmi gardzimy, albo ludzi nie lubimy, zamiast ich kochać. I właśnie o to chodziło Panu Jezusowi w tej przypowieści i w tej lekcji. I stąd, jak się nauczyć pokory, tak praktycznie. I chciałbym na to tak odpowiedzieć, ja polecam konspekt, tam to jest tak dokładniej opisane, podkreślone, a więc ściągnijcie sobie też i konspekt, aby zobaczyć tekst. Więc pierwsza taka rada, jaką bym widział, to trzeba zacząć od wejrzenia w siebie, wejrzenia w swoje wnętrze. Poznania całej prawdy o sobie. To jest bardzo ważne, to jest trudne i czasami niemożliwe, bo człowiek nie może być sędzią samego siebie. No ale trzeba spróbować. Na pewno mamy ludzi nam życzliwych, którzy nam mówią prawdę prosto w oczy. Nie wiem, czy takich macie. Ja na szczęście mam. A więc to boli, ale to jest bardzo pożyteczne. Bo wtedy w nas się rodzi uczciwa refleksja nad własnym postępowaniem, nad własnymi motywacjami. To będzie uczciwe spojrzenie na siebie bez usprawiedliwiania się, bez ukrywania prawdziwych pobudek naszego postępowania. I gdy taką autorefleksję wzmocnimy modlitwą, wzmocnimy Bożym Słowem, to wtedy się nauczymy uznawać naszą słabość. Tak, uznawać, że nie jestem doskonały. I się przekonam wtedy, że to wcale mnie nie dyskwalifikuje w oczach Boga, a też i ludzi nam, czy mnie życzliwych. Po prostu nie będę musiał udawać lepszego niż jestem. I stąd, kto to zrozumie, kto do tego dojdzie, to wtedy przy stole, na tej uczcie, jak mówimy, usiądzie na swoim miejscu, nawet uwagi nie zwracając na to, czy jest to miejsce pierwsze, czy ostatnie. A jak się okaże, że jest to pierwsze miejsce, on o tym nie wiedział, to też bez żadnej żenady przejdzie na miejsce ostatnie i jest mu wszystko jedno, co o nim pomyślą współbiesiadnicy. A więc dobrze jest wejrzeć w siebie i poznać całą prawdę o sobie. A teraz pomyślmy o drugiej radzie. Dobrze jest przyjmować do wiadomości oczywiste fakty. Dobrze jest z nimi się godzić. A więc jaki jest to fakt taki oczywisty? Niezależnie od tego, co i ile wiem, jaki jestem mądry, to w porównaniu z pełnią dostępnej wiedzy na świecie i tak to, co ja wiem, cała moja mądrość, to jest tylko maleńki fragmencik całości. To jest fakt. Chyba nie ma co z tym polemizować. Albo inny fakt. Niezależnie od tego, jak wiele zrobiłem, co osiągnąłem, a to mogą być naprawdę rzeczy znaczące, to jednak w porównaniu z rozwojem wydarzeń wokół mnie, wokół nas, to jednak z dynamiką postępu, jaki się wokół nas dzieje, to moje osiągnięcia, dokonania są tylko niewielkim fragmentem, fragmencikiem, który i tak wymaga dalszych uzupełnień. A więc przyjąć trzeba do wiadomości takie proste fakty. Nie wszystko wiem, nie wszystko zrobiłem jak najlepiej, a do tego jeszcze dodać trzeci fakt. Niezależnie od tego, jak uważam siebie za bardzo ważnego ze względu na moje dokonania. Dokonania, które w życiu wielu ludzi czasami tworzyły podwaliny tego, co jest wokół nas. Albo też poszerzyliśmy dokonania innych, naszych poprzedników. To jednak tracąc siły, tracąc zdrowie z upływem lat, będziemy stopniowo pozostawać z tyłu. To jest fakt. I ten fakt jeszcze jest pogłębiony tym, że na to z naszego otoczenia prawie nikt nie zwróci uwagi. Dlaczego? Normalnie. Bo życie nadal biegnie, idzie swoim własnym torem. I nie ma co utyskiwać. To są fakty. No i jeszcze jedna rada, ostatnia, gdy chodzi o pokorę, jak ją zdobyć. Dobrze jest porównywać się ze wzorcem doskonałym. Powtórzę. Porównywać się ze wzorcem doskonałym. A więc nie chodzi o porównywanie się z innymi ludźmi, choć czasami i to bywa pomocne. Ale nam, ludziom związanym z Jezusem, jesteśmy z Nim jednym duchem, jak mówi apostoł Paweł, najlepiej robi porównywanie się z Nim, z naszym Panem i Mistrzem. On już ma taką specyfikę, że gdy się z Nim porównujemy, to On nigdy nas nie przygniata, nie miażdży, nie góruje. Po prostu On nas przytula do siebie, czy nie tak? I stąd, jeśli stajemy obok Jezusa, w świetle Jego słów, pięknych Jego słów, Jego czynów, które płyną z Pisma Świętego, a też i z naszego życia. Gdy stajemy obok Jego dobroci, obok Jego delikatnego oddziaływania, to jakże bardzo łatwo zauważamy własne niedoskonałości. Zauważamy własną dumę, własny egoizm i brak zrozumienia innych ludzi. I właśnie wtedy, blisko naszego Pana, gdy to wszystko widzimy, to bardzo łatwo jest uśmiercić te złe postawy. Jak to mówi apostoł Paweł, gdy codziennie krzyżujemy samego siebie, podejmujemy codzienną decyzję, by ukrzyżować to wszystko razem z Jezusem, czyli podporządkować siebie Duchowi Świętemu. Jakie to jest proste, prawda? Ale proste dla tych, którzy kochają, znają, kochają Jezusa Chrystusa. A więc to była sprawa tych miejsc. Miejsca ostatniego, miejsca lepszego i naszej postawy. A teraz spójrzmy na drugą część tej historii, gdy Pan Jezus powiedział do tego człowieka, aby zwrócił uwagę na swoje motywy. Dlaczego tę ucztę zorganizował? Kogo na nią zaprosił? I chcę powiedzieć, nie wiem, czy wszyscy na to uwagę zwrócili, ale w 5 Księdze Mojżesza, w 14 rozdziale, jest taki pewien fragment, który właśnie spowodował, że ten akapit tutaj wprowadziłem. A więc było prawo, zalecenie prawa, gdy chodzi o dziesięciny. Jak wiemy, oddawano dziesięciny co roku do świątyni. I tam wtedy i świątynia, i kapłani, i lewici byli utrzymywani. Ale właśnie to prawo w 14 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego Prawa, i w konspekcie jest podane werset 28-29, co trzy lata dziesięcina nie była oddawana lewitom, ale ją zatrzymywano w domu. Po co? Po to, by te środki przeznaczyć na potrzeby, i to jest fragment tego wersetu, czy tych wersetów, na potrzeby obcych, sierot i wdów, aby jedli i nasycili się. Zobaczmy, jak pięknie wtedy Boże prawo dbało o wszystkich, i o kapłanów, i o świątynię, i o lewitów, ale co 3 lata również i o te osoby, które nie miały żadnego wsparcia. I właśnie widzimy, że ten gospodarz zaprosił nie wdowy, sieroty, tylko ludzi wpływowych. Zaprosił faryzeuszy, swoich kolegów, bo liczył na ich odwzajemnienie. A więc ta uczta się odbywała w szabat. To był przedniejszy faryzeusz, więc możemy domniemywać, że była tam sama, jak to powiem, śmietanka towarzyska. I ten właśnie gospodarz być może tę dziesięcinę, którą miał wykorzystać na potrzeby obcych sierot, wdów, wykorzystał na autopromocję. Zrobił z niej inwestycję na przyszłość, bo chciał właśnie podkreślić, że jest taki bezinteresowny, hojny, zaprasza, ale ludzi, którzy mu się odwzajemnią w różny sposób, w różnej mierze. No, a może tę ucztę urządził z poczucia obowiązku. Po prostu trzeba było pieniądze zużyć, bo już się kończył ten 3 rok i musiał te pieniądze, no nie mógł ich sobie zostawić i nic nie zrobić, tylko zrobić ucztę. A więc zrobić to z obowiązku, żeby pieniądze wydać na innych, na bliźnich, nie patrząc na to, komu wydaje. No i ten obowiązek w służbie. Nie chcę o nim mówić dużo, ale posłużę się pewnym przykładem, jaki znalazłem w pewnej książce, którą niedawno opracowywałem, a chodzi o życie misjonarzy w Afryce. I był pewien wspaniały człowiek o imieniu Teddy, który się udał z Anglii do Afryki jako misjonarz. A to były lata 20-30 ubiegłego wieku. Gdy tylko przybył tam do Afryki, to tubylcy go natychmiast pokochali. Wkrótce setki ludzi oczekiwały w słońcu, by tylko do nich wyszedł ze swojej chaty i im posługiwał. I do niego podchodzili, pokazując mu rany, pokazując mu swoje kalectwo. On nie był lekarzem. Był przygotowany, owszem, do posług takich medycznych, ale jako pielęgniarz, jako felczer, ale nie był lekarzem zawodowym. A więc zakładał im opatrunki prowizoryczne, ale się o każdego z nich modlił. I w tej ciszy, w spokoju działy się cuda. Ludzie byli uzdrawiani i tłumy rosły. I ten człowiek się nie mógł ruszyć od świtu do nocy. Tym ludziom posługiwał, a oni ciągle byli i byli. I w końcu się stan jego zdrowia tak pogorszył, że musiał wrócić do kraju, by odpocząć. I gdy się z nimi żegnał, to tym zasmuconym ludziom powiedział, że zaraz przyjedzie do was prawdziwy lekarz. Też brat w Panu, misjonarz. I on będzie mógł dla was zrobić o wiele więcej niż ja. A więc przybył ten nowy człowiek i podjął tę samą pracę. I oferował teraz ludziom pomoc fachową, pomoc prawdziwie medyczną. I pierwszego ranka Afrykańczycy przybyli tłumnie. Następnego dnia było ich już mniej. Następnego jeszcze mniej i w końcu po tygodniu się już nikt nie pojawił. I lekarz był zdziwiony. Wiedział, że są choroby, że oni mają potrzeby swoje, a więc wiedział, że on popełnił jakiś błąd. I zapytał kolegę, afrykańskiego ewangelistę, a więc czarnoskórego, zapytał, gdzie się podzieli ci ludzie. A ten mu odpowiedział, nie wiem. I to była tylko wymówka. Po prostu ten Afrykańczyk nie miał odwagi powiedzieć mu prawdy. Ale po kilku dniach lekarz znów go zapytał, powiedz mi. Więc ten mówi, owszem, powiem ci, ale ty się obrazisz. Lekarz mówi, nie, nie, ja się nie obrażę, przecież jestem Bożym dzieckiem. A więc w końcu ewangelista ustąpił i mówi tak. Rozpytywałem się o ciebie, jak oni odbierają twoją pracę. I ludzie mi powiedzieli, że pierwszy misjonarz służył im w miłości. A ten lekarz, mówili, nas nie kocha. Służy nam z poczucia obowiązku bez miłości. Ale jak oni to mogli stwierdzić? Spytał lekarz. Ewangelista chwilę milczał, a w końcu cichutko ze smutkiem powiedział. Oni patrzyli w okna twojej duszy. Oni zobaczyli obowiązek, a nie miłość. U tamtego widzieli tylko miłość. On ich kochał. A teraz inny motyw. Jakim motywem się ten gospodarz mógł kierować, aby zrobić tę ucztę? A więc jeśli nie poczuł obowiązku, jak przed chwilą mówiliśmy, a więc jeśli nie liczył na odwzajemnienie, jak już mówiliśmy, to być może chciał sobie poprawić samopoczucie, chciał się dowartościować gronem zacnych ludzi. A jeszcze do tego się tam znalazł Jezus z Nazaretu, ten znany, popularny nauczyciel i cudotwórca. A więc dopiero czuł się dowartościowany. A tu Jezus mu robi taką przykrą niespodziankę. Wytyka mu postawę pychy i musi słuchać takich słów. Gdy dajesz obiad albo wieczerze, kolację, to nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Ale gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I na pewno gospodarza, a też i obecnych musiały wstrząsnąć te słowa. One były niemiłe. Bardzo mocno one skrytykowały ich podejście, ich postawę. Dlatego, że dla tych ludzi wszyscy ci, którym się nie powiodło, których on miał zaprosić, ubodzy, ułomni, chromi, ślepi, to w ich oczach, tych religijnych ludzi, to byli ludzie, którzy ponoszą karę za własne grzechy i za grzechy przodków. Dlatego są ubodzy, dlatego są ułomni, chromi, ślepi, dlatego są sparaliżowani. Bo to jest kara za ich grzechy albo ich przodków. Tak uważali faryzeusze i gardzili takimi ludźmi. Ale też i starali się spełniać wobec nich uczynki miłosierdzia, albo z obowiązku, albo też i dla publicznego zademonstrowania, jacyż to oni są wspaniałomyślni i bogobojni. A więc mamy tę przypowieść, która zwraca uwagę i na pokorę, czy na normalność, gdy chodzi o przebywanie wśród ludzi, zajmowanie miejsca, ten wyścig, a też i gdy chodzi o bezinteresowność w czynieniu dobra innym ludziom. I Panu Jezusowi nie chodzi o formę. Jemu nie chodzi o zachowania zewnętrzne, ale Jemu chodzi o przemianę mentalności, o zmianę motywów. Jemu chodzi o posiadanie właściwej postawy w tym działaniu, w naszym mówieniu, w naszych kontaktach z ludźmi, abyśmy mieli właściwą postawę. I stąd Pan Jezus poucza o potrzebie postawy pokory, która powinna wpływać na nasz sposób zachowania. Bo bez niej nasze czyny, które w oczach otoczenia będą pokornymi, to tak naprawdę będą tylko obłudnym udawaniem. A Pan Jezus nie wzywa do obłudy, do ładnych, porządnych, pokornych czynów. Nie. On wzywa do prawdziwej pokory. Prawdziwej, którą Bóg widzi. Prawdziwej, gdy my mamy właściwe spojrzenie i na siebie, na swoje wartości, słabości, obiektywnie, gdy patrzymy właściwie na ludzi i się ich nie boimy, a też i ich nie poniżamy, doceniamy, i na właściwym spojrzeniu na Boga, który nas rozumie, chce nam pomóc i nas przemienić. Dlatego, że pycha rodzi wiele cierpień. Cierpień dla nas samych i cierpień dla naszych bliźnich. Ona skutkuje uczuciem przykrości zamiast radości. Bo taki człowiek zarozumiały wywołuje swoim zachowaniem sprzeciw, sprzeciw otoczenia. Rozbudza niechęć do siebie. I potem zamiast satysfakcji przeżywania społeczności z ludźmi, doznaje zawstydzenia. Ma poczucie odrzucenia i lekceważenia. I wtedy zamiast radości ogarnia go smutek. Smutek wywoływany ciągłym rozdrażnieniem, permanentnym rozdrażnieniem. A więc są to prawdziwe cierpienia i dla otoczenia, dla nas samych, wywoływanych przez pychę. Ale prawdziwą pokorę uczy nas intymny kontakt z Bogiem. Intymna więź z Bogiem. Gdy rozważamy na podstawie Jego słowa z modlitwą i przy wsparciu Ducha Świętego Bożą potęgę, Bożą miłość, miłosierdzie, dobroć, cierpliwość wobec nas samych i wobec człowieka w ogóle. I w porównaniu z nieskończoną doskonałością Stworzyciela nieba i ziemi, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, uznamy, że niczym jest wszystko to, co robimy. i nikt nie widzi siebie w sposób prawdziwy i też nikt nie rozumie swoich motywacji, jeśli nie ma prawdziwego poznania, kim jest wszechmogący, wszechwiedzący i miłosierny Bóg. Jeśli komuś brakuje takiego rozpoznania, kim jest Bóg, to wtedy takiego człowieka zaślepia pycha. A od niej uwolnienie mogą przynieść tylko szczere wyznania Bogu naszych grzechów. Jeśli wyznamy Bogu swoje grzechy, to Pan Jezus nas uwolni od tego. I pięknie jest to wyrażone w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Pamiętamy, gdy weszli do świątyni, jeden wszedł aż na sam przód i Bogu dziękował za to, kim jest, a też kim nie jest, a ten z tyłu stał celnik i bił się w piersi, mówiąc: bądź miłości w mnie grzesznemu. I tę przypowieść omówimy już pod koniec cyklu, jako 38. A więc prawdziwe uwolnienie od pychy przynosi wyznanie Bogu tego grzechu. Pokory też może nas nauczyć jakaś przykra lekcja życiowa. Na przykład gdy zostaniemy ośmieszeni i upokorzeni, jak w tej przypowieści jest powiedziane, ustąp temu miejsce i ze wstydem musimy zająć miejsce ostatnie. I to będzie bardzo niemiłe. Ale jeśli ktoś jest w stanie przyjąć delikatne upomnienia Ducha Świętego, to też i to może go uzdrowić. Ale jeśli ktoś nie potrafi tego przyjmować, to nawet ten mocny argument, który ośmiesza i zawstydza, może mu nie pomóc. Dlatego trzeba się modlić o wrażliwość. Wrażliwość na Boży wpływ. A czasami doznamy i przykrości, ale ją potraktujemy jako Boży rylec, który w naszym sercu chce wyryć Bożą wolę, a my ją przyjmiemy, mimo że krwawi serce, że duma jest poniżona, a my jednak przyjmiemy to z wdzięcznością. I właśnie Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie: kto się wywyższa, będzie poniżony, ale kto się poniża, będzie wywyższony. A więc mamy tutaj też i zachętę, coś optymistycznego. I pewnego dnia dla każdego człowieka nadejdzie dzień sądu. Wtedy będą ujawnione prawdziwe nasze postawy, nasze wnętrze, już bez udawania. Pan Jezus powiedział, że to będzie w dniu zmartwychwstania. I ten sąd ujawni wszystkich ludzi, którzy mają wielką miłość. A więc ujawni ten sąd ludzi o miłości wielkiej. Też zobaczymy ludzi o miłości małej. Ale również będą ujawnieni i tacy, w których miłość całkowicie została unicestwiona przez ich egocentryzm. A więc będziemy wywyższeni lub poniżeni. I to już od nas teraz zależy. Pamiętajmy o tym dniu sądu i niechby Bóg zdarzył, żeby każdy z nas był ujawniony jako człowiek o miłości wielkiej. No i na koniec jeszcze takie stwierdzenie. Wszystkie nasze działania na rzecz bliźnich powinny być bezinteresowne, pozbawione oczekiwania na nagrodę czy odpłatę. A więc ziemska zapłata ma wartość znikomą. Najwyżej zostaniemy w rewanżu zaproszeni na obiad. Ale jeśli jednak ludziom świadczymy dobro, dobro świadczymy tym, których nie stać na odwzajemnienie, to naprawdę wtedy sprawę odpłaty w swoje ręce bierze sam Bóg i On należycie zadba o nas i tutaj, i w wieczności. Można się dzielić z innymi nie tylko dobrami materialnymi. A więc obdarzajmy ludzi miłością, naszą pokorną postawą, naszą życzliwością, naszym dobrym słowem, Nie obrażajmy się, gdy nas ludzie skrytykują, ale wszystko to bierzmy jako współdziałanie z Bogiem, który sprawę odpłaty wziął już w swoje ręce i pewnego dnia, gdy tam przyjdziemy, powie: sługo dobry, wspaniały sługo, służebnico, wierna służebnico, wejdź na moją ucztę, do mojej radości, i będziemy tam wtedy naprawdę wszyscy szczęśliwi. Mam nadzieję, że Bóg nam to wszystko zdarzy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że możemy w tej nadziei tutaj o Tobie rozmawiać i być pewni, że ten dzień wkrótce nadejdzie, gdy zobaczymy już spełnienie wszystkich rzeczy, o których mówimy i w które wierzymy.